Diabeł przeciwnikiem Kościoła i wrogiem wszystkich ludzi. Dlaczego taki temat? Ponieważ jesteśmy Kościołem i mamy wroga na naszej drodze życia i na naszej drodze zbawienia. Diabeł nie chce, by ktokolwiek się dowiedział o zwycięstwie Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. On nie chce, by ktokolwiek się o tym dowiedział, aby ktokolwiek się nawrócił, aby ktokolwiek to zrozumiał. Dlatego, skoro to jest tak ważne, diabeł jest zainteresowany ze swoimi demonami i w jakiś sposób gasi, zniechęca, osłabia jak na wszelkie sposoby, żeby Kościół w jakiś sposób wyhamować. Dlatego powinniśmy znać naszych wrogów. My powinniśmy znać naszych wrogów. Jacy oni są? Co oni robią? Czym się zajmują? Wiedzieć, kim są, co robią, jak działają, jakimi środkami dysponują. Musimy znać prawdę o szatanie również. My cały czas mówimy o Bogu, no bo to jest bardzo poprawne, że my zawsze mówimy o Panu Bogu, aby poznać Boga, bo przez poznanie Boga przychodzi do naszego życia wszelka łaska i wszelkie błogosławieństwo do życia Kościoła. A więc to jest rzeczą poprawną i właściwą poznawać Boga. Ale musimy również znać naszych wrogów, naszych przeciwników, jakimi oni są, aby to rozumieć, aby można w odpowiedni sposób do tego się przygotować i postawić opór i pokonać wszelkie opory diabelskie. Czasami ludzie myślą sobie, że to Bóg powinien mnie chronić, ja nic nie muszę po prostu robić, po prostu tylko Bóg jest bliziutko mnie i ja po prostu jestem pod ochroną. Nic po prostu nie muszę robić, po prostu. A Biblia tak nie naucza. Biblia tak nie mówi. Owszem, znajdziemy i takie wersety, które mówią, ale to nie jest cała prawda. Kościół posiada taką wiedzę z Pisma Świętego, abyśmy wiedzieli, jaki jest Bóg i jaki jest diabeł, jakie są jego zamysły. Użyję takiego porównania. Ministerstwo Obrony posiada wywiad wojskowy, którego celem jest zdobycie informacji o jego jakby wrogiej armii. Wywiad ma takie zadanie, oni wysyłają swoich ludzi na dany teren, czy do danego kraju i patrzą, gdzie są jakie miasta. Gdzie są jakieś jednostki militarne? Czym dysponują? Czy mają samoloty? Czy mają okręty? I dla obcego państwa jest to bardzo ważne, jakiego masz sąsiada. Czym on dysponuje? Czy on jest dla ciebie zagrożeniem? Czy on dla ciebie jest przyjacielem? Czy kiedy możesz utracić swobodę i swoją suwerenność? To jest ważne. A więc tak jak w przypadku takich tutaj naszych ziemskich praw i porządku, my myślimy w ten sposób, podobnie musimy myśleć, jeżeli myślimy na temat szatana. Jego zamysły muszą nam być dobrze znane, jaki on jest, o co jemu chodzi, jak on z nami walczy, i abyśmy wiedzieli, jak się przeciwstawić. Podobnie na przykład w sporcie. Na przykład w boksie. Dwóch zawodników jest wystawionych na ring, odbędzie się jakaś gala boksu, a więc jeden zawodnik i drugi zawodnik, oni zbierają informacje na temat swojego przeciwnika i jak on walczy, on go obserwuje godzinami, jakich on technik używa, czego można się spodziewać. Czy to jest rywal godny i godny przeciwnik, czy to jest po prostu słabeusz, że w pierwszej rundzie można go pokonać. Po prostu orientacja, tak? A więc to jest bardzo, bardzo takie rozsądne. Tak samo gdzieś tam w jakichś zawodach szachowych, czy w jakimś innym sporcie. Dlatego myślę sobie, że to jest bardzo mądre, czytać Biblię w takim szerszym kontekście. Otwórzmy, może nie tego jeszcze nie, ale apostoł Paweł mówi, że w drugim liście do Koryntian 2:11 i tam jest napisane, że jego zamysły są nam dobrze znane. I gdy mówi te słowa, mówi to w kontekście, że Kościół zna zamysły diabła, zamysły szatana. Mówi, jego zamysły są nam dobrze znane. Oni działali misyjnie na bardzo szerokim polu, na szeroko geograficznie działali, ale apostoł Paweł mówi, że jego zamysły my dobrze znamy, w jaki sposób on działa, jak on myśli, jak on przeciwdziała Kościołowi. A więc apostoł Paweł był tego świadomy. co diabeł zamierzał i czego mógł się spodziewać. I kiedy pewne przeciwności, trudności się pojawiały, on jakby już był na to przygotowany. I jakby nie przeżywał, nie ubolewał. A dlaczego ci wrogowie tu są? A dlaczego te przeciwności tutaj są? On po prostu potrafił odpowiednią postawę przyjąć. Albo to uniknąć, albo negocjować, albo konfrontować, albo wyjaśnić, albo modlić się. Po prostu on wiedział, co trzeba było zrobić. Powiemy sobie tylko najważniejsze rzeczy na temat szatana, ponieważ nie będziemy już tak na tym się rozwodzić, ponieważ i w jednym kazaniu nie da się tego wszystkiego powiedzieć. Diabeł z języka greckiego oznacza, że to jest oszczerca. Ja nie lubię oszczerców. Nie wiem jak was, ale ja nie lubię oszczerców. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie oszczerstwany jakimiś takimi, wiecie, oszczerstwo to jest taka nieprawda powiedziana przeciwko komuś, która będzie go jakoś poniżać, pogardzać nim i tak dalej. A diabeł ma to w swojej naturze. To jest oszczerca. Mówi różne złe rzeczy, żeby pognębić drugą osobę. A więc diabeł to jest oszczerca. Z języka greckiego to jest oszczerca. Spotykamy też określenie w Biblii, że szatan to z języka aramejskiego to jest przeciwnik. A więc nawet jeżeli nie masz przeciwników tych widzialnych, takich ziemskich, to masz przeciwnika tego duchowego, który stoi na przeszkodzie, aby ci pewne rzeczy utrudnić, przeszkodzić, zniszczyć. I ten wróg jest groźny, ponieważ my go nie widzimy. Czasami go nie traktujemy poważnie, a on istnieje i oddziaływuje na życie człowieka, na życie jednostki, życie rodziny, małżeństwa, społeczeństwa. Po prostu to jest taki osobnik. To również jest duch antychrysta, czyli działa przeciwko Chrystusowi. A więc my głosimy Ewangelię, Kościół głosi Ewangelię o tym, że ludzie są wzywani do upamiętania, żeby przyszli do Jezusa, żeby porzucili swoje grzechy, żeby stali się dziećmi Bożymi. A diabeł to kwestionuje. Wcale tak nie musi być. To nie jest prawda, że jest jedna droga do Boga. Ktoś powie, że jest wiele dróg, ale ja się z tym nie zgadzam, że jest jedna droga, że tylko przez Chrystusa. No bo są jeszcze inne religie, ale Pan Bóg nie wymyślił religii. Pan Bóg posłał Syna swego Jezusa i mówi, każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. A więc to jest duch antychrysta i działanie antychrysta, które odwraca ludzką uwagę, aby myśleć o rzeczach próżnych i niewłaściwych. Diabeł jest duchem i ma legiony demonów ciemności do swojej dyspozycji. Myślicie, że sam diabeł zajmuje się takimi małymi sprawami? No nie. On wszystkiego sam nie robi. Są zwierzchności, jest pewnego rodzaju hierarchia i on wysyła swoje duchy, które mają wykonywać jego zadanie. A więc musimy być świadomi pewnych rzeczy, w jaki sposób to się dzieje. Diabeł kłamie, oszukuje, kradnie, zwodzi, jest mordercą, jest złodziejem. I to są tylko niektóre wymienione przymiotniki, ale tych rzeczy jest cała masa. Gdy zaczynamy szczegółowiej czytać Biblię, jest cała masa. I ktoś by powiedział, ale przecież szatana nigdy nie spotkał na swojej drodze. Ale no właśnie, jak działa szatan? Przecież nie spotkasz go jak człowieka, przeciwnika, ale on oddziaływuje na nasze myśli. I czasami to, co myślisz, wcale nie jest twoimi myślami. I kiedy człowiek tak bardzo się zaangażuje, skupi się na tych myślach i zaczyna w jakimś kierunku drążyć pewne rzeczy, i to wcale nie jest z Boga, i człowiek sobie myśli, że to jest taka moja właśnie mądra myśl, taka refleksja, a to wcale nie jest twoje. To ktoś ci każe, ażebyś tak myślał o pewnych rzeczach. Otwórzmy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 17-18 werset, a potem trzeci rozdział, czwarty, od 4 do 6. My zaś, bracia odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was. Ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Paweł miał ochotę, chciał, widział potrzebę i rozumiał potrzebę, żeby przyjść do tego zboru, do zboru w Tesalonikach, ażeby usługiwać im, aby głosić im, aby wzmacniać ich życie z Bogiem, ale mówi, że przeszkodził mi szatan. I raz, i drugi, aby on chciał i miał pragnienie, ale pewne okoliczności tak się komplikowały, że przeszkodził mu szatan. Dalej w trzecim rozdziale czytamy, i to jest od 4, 5, 6 werset. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, mówi o Tymoteuszu, aby się dowiedzieć o wierze waszej, aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. A więc apostoł Paweł sam osobiście nie mógł, a więc posłał tam Tymoteusza, ponieważ była głoszona im Ewangelia, a więc on z serca ojcowskiego posłał opiekuna, aby sprawdzić i się dowiedzieć, ponieważ tam była głoszona Ewangelia, czy ci ludzie jeszcze stoją w wierze, trwają w wierze, służą Panu Bogu, czy też dawno jest, poszło w rozsypkę. On sobie zadaje pytanie, mówi, czy czasami nie zwiódł was kusiciel? Ponieważ tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, tam również diabeł jest zainteresowany, żeby również zrobić tam swój interes, żeby ludzi odprowadzić od Boga i aby upadła wszelka nadzieja w Bogu. Dlatego zobaczcie, sam apostoł Paweł bardzo dobrze rozumiał i wiedział, jaki jest przeciwnik Kościoła, jaki jest problem. Nie można też zdemonizować i przesadnie oceniać, przypisując wszelkie zło działaniu diabła. Nie można, wszystko co się dzieje, nie dzieje się z woli Boga i wszystko co się dzieje się z woli diabła. Czasami ludzie podejmują pewne decyzje, robią głupie decyzje, głupie jakieś takie nieprzewidziane plany i potem sami tego mają konsekwencje. I nie jest tu wcale zaangażowany ani Pan Bóg, ani diabeł. A więc nasze czasami działania i przemyślenia musimy weryfikować i trzeba czasami je poddać próbie. Jeżeli masz wspaniały, dobry plan na życie, to też trzeba zweryfikować. Jeżeli to będzie Ciebie coś kosztować, to trzeba go sobie jakby pozostawić próbie czasu. Będę rozmyślać na ten temat powiedzmy miesiąc czasu. Mam dobry plan. Dobrze mogę zainwestować i mogą być dobre korzyści. Ale to może być Twoja subiektywna i wcale nie od Ciebie pochodząca inspiracja. A więc pewnego rodzaju plany, pomysły trzeba pozostawić na boku, obserwować i oczekiwać, co Pan Bóg mi więcej chciałby powiedzieć w tej sprawie. A więc to jest mądra zasada w życiu ludzi wierzących, ponieważ Pan Bóg jest naszym najlepszym doradcą. Biblia poucza nas, że istnieje duchowy wymiar zła, który wpływa niszcząco na życie ludzi. Chociaż naszego wroga nie widzimy, to jednak pewne okoliczności, które się wydarzają, my ich nie rozumiemy, a to w jakiś sposób człowieka wycofuje, osłabia, zniechęca. Dlatego to, co nas zniechęca, powstrzymuje, powinniśmy przełamywać i pokonywać. Nie bazować na swoich uczuciach, ale my możemy być zwycięzcami w Chrystusie Jezusie. Jest też taki fajny werset w drugim rozdziale listu Pawła do Hebrajczyków. Drugi rozdział od 14 do 18 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I ten 14 werset mówi o tym, że Jezus umarł, aby zwyciężyć diabła, aby ustanowić nowe prawo, nowy porządek. Dlatego Jezus musiał umrzeć. Czasami ludzie się zastanawiają, jeżeli był Bogiem, to nie musiałby umrzeć. No właśnie taki był plan i taki był jedyny sposób, że Jezus musiał umrzeć, bo żeby rozprawić się z diabłem, który jest duchem, Jezus również w duchowy sposób musiał się z nim rozprawić, a więc musiał umrzeć. Także jest wiele wersetów, które na ten temat mówią, czego dokonał Jezus Chrystus w naszej obronie, w naszej sprawie, abyśmy byli wybawieni, abyśmy byli zwycięzcami. Jan apostoł w pierwszym liście 3:8 jest napisane, nie musicie tego otwierać, jest napisane, że a Syn Boży na to się objawił, ażeby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat dla jednego z wielu powodów, ażeby zniweczyć dzieła diabelskie. I to musimy wiedzieć zawsze i wciąż, że diabeł został pokonany przez Jezusa Chrystusa. Czasami widzimy Jezusa na krzyżu, na krucyfiksu, takiego malutkiego, takiego po prostu, to aż wzbudza litość. No przecież to, no nad tym Jezusem trzeba się ulitować, po prostu, no tak, tak po prostu został źle potraktowany. Ale patrzmy dalej. Ludzie tego nie rozumieją w naszym kraju, ponieważ nie czytają Biblii. Ale ostatnio mieliśmy konferencję tutaj zborową, takie seminarium na temat boskości Chrystusa i tutaj pastor z żoną Ewą mówił o tej chwale Chrystusa, o wielkości, potędze Chrystusa, kim On jest i co On dokonał, kim on był dawniej i kim On jest dzisiaj. A więc miejmy w pamięci naszej, w świadomości takiego Chrystusa, Boga uwielbionego. Apostoł Piotr, a więc zobaczcie, już inny apostoł mówi też pewnego rodzaju prawdy o Jezusie. To jest 10 rozdział i 38 werset Dziejów Apostolskich. Jest to napisane, że on głosił o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jezus uwalniał, uzdrawiał ludzi, którzy byli opętani przez diabła. W Ewangeliach czytamy wiele takich przykładów, że ludzie byli opętani przez diabła i nie mogli się z tego uleczyć, uwolnić w żaden sposób. Ale gdy spotkali Jezusa, była dla nich nadzieja, ponieważ Jezus ich uwolnił od tego. I musimy o tym wiedzieć, że Jezus Chrystus się nie zmienił. On również w naszych czasach chce przemawiać potężnie przez ludzi wierzących, którzy czytają Biblię, którzy są Jemu posłuszni, ponieważ Bóg ma dobre serce. On nas rozumie i On kocha i szanuje każdego człowieka i pragnie mieć jego w niebie, ale to ludzie i gdy działają po swojemu, pewne rzeczy się nie realizują w ich życiu. Pan Jezus pokonał diabła na krzyżu Golgoty i zawołał, wykonało się. Jego dzieło, uwieńczone dzieło, wykonało się. A kiedy zmartwychwstał trzeciego dnia, to jest podwójny triumf. Jezus zmartwychwstał, a potem po 40 dniach Jezus wstąpił do nieba. I aniołowie powiedzieli, że tak jak widzieliście Go wstępującego do nieba, mówi, że tak On przyjdzie z powrotem po swój Kościół. I musimy mieć takie serce oczekujące, że Jezus pewnego dnia przyjdzie. Nie wiem, czy przyjdzie w tym stuleciu, ale ja oczekuję, że przyjdzie. I dobrą postawą serca jest być przygotowany codziennie. Dzisiaj być przygotowany. Z dnia na dzień, na jutro być przygotowany. Nie można czekać, że aż kiedyś będę w starości, będę miał więcej czasu, na emeryturze może będę, to ewentualnie poświęcę się więcej dla taką relację z Panem Bogiem. Nie, dzisiaj. Trzeba być dzisiaj blisko Boga. Przejdźmy do trzeciego punktu i kończymy. Co powinni wiedzieć ludzie wierzący? Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał takie słowo w 4 rozdziale, 27 wersecie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. A więc od nas zależy, czy my damy przystęp i pozwolimy na pewne rzeczy, które diabeł czyni w życiu człowieka, albo nie. I takich wersetów jest wiele więcej, ale nie mamy na ten czasu, żeby odszukiwać te wersety. Odpowiedzialność jest po naszej stronie. Jakub apostoł napisał Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jakby jeszcze bardziej wzmocniona, uzupełniona wypowiedź na ten temat. Poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jan apostoł napisał w 4 rozdziale, w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 4 wersecie, mówi, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. A więc, jeżeli my jesteśmy świadomi naszej tożsamości w Chrystusie Jezusie, to chociaż nawet fizycznie będziemy pokonani, to w duchu, nasz duch, nasze życie jest ocalone, jest w Bogu, ponieważ narodziliśmy się z Boga, narodziliśmy się z Ducha Świętego. I ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Piotr apostoł, znowu inny apostoł mówi w swoim liście, w 5 rozdziale, pierwszy list Piotra 5, 8, 9, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. A więc ważną rzeczą jest miłość w Kościele, aby się ludzie szanowali, kochali, respektowali, pomagali sobie wzajemnie, czynili dobro jedni drugim. Ale mówi, że ważną rzeczą, żeby wygrać z diabłem, potrzebna jest wiara. I żeby mieć silną wiarę, trzeba być blisko Boga. Trzeba znać Słowo Boże. Trzeba w jakiś sposób tą naukę na temat Pana Boga sobie uporządkować, usystematyzować. Na temat prawdy, na temat zbawienia, na temat odkupienia, kim jesteśmy w Chrystusie. To trzeba wiedzieć. Gdy przyjdzie diabeł, to znaczy pojawią się myśli w twojej głowie. Dziwne, a może nawet czasami mogą być nawet atrakcyjne. Ale znając Słowo Boże, możesz to zweryfikować i powiesz, idź precz szatanie. Gdy przygotowywałem to kazanie, diabeł im powiedział, nie głoś na ten temat, bo oni już to wszystko wiedzą. Już oni to słyszeli. Mówię, dlatego trzeba głosić. Ponieważ człowiek zapomina i czasami ma taką postawę, że ja już wiem i ja jeszcze nie potrzebuję. Dlatego Piotr podkreśla to, że ale przeciwko diabłu trzeba stanąć mocnym w wierze. Ważna jest miłość, ważna jest prawda, ważne są różne rzeczy, ale wiara, która zwycięża świat, jest tym narzędziem, tym orężem, który pokonuje diabła w naszym otoczeniu. Pamiętamy na pewno z dziejów apostolskich historię Ananiasza i Safiry. To takie małżeństwo. Na początku w Kościele wielu ludzi się nawróciło, gdy już Jezus, odszedł z tego świata, wstąpił do nieba, było wielkie przebudzenie w Jerozolimie, nawróciło się setki, tysiące ludzi i przyszło tam małżeństwo do Piotra i powiedzieli, my sprzedaliśmy swój dom i chcemy całe, wszystkie pieniądze ofiarować na dzieło pańskie. Ale to nie była do końca prawda. Inni ludzie tak właśnie robili, że sprzedali cały swój dom, czy jakieś tam majątności, posiadłości, przynosili do apostołów i po prostu to była potrzeba Kościoła. Ktoś był poruszony w duchu i tak uczynił, ponieważ to była właściwa decyzja i ważna dla Kościoła w tym momencie. Ale Ananiasz i Safira uknuli sobie jakby plan, który nie do końca był prawdą. I zatrzymali jakąś część pieniędzy. Ale apostołowi Piotrowi chcieli powiedzieć, że nie, no wszystko daliśmy dla Kościoła. Oni chcieli chwały, chcieli uznania, ale do końca nie było to prawdą. I Piotr, który był pełen Ducha Świętego, pełen obecności Bożej, Bóg mu to objawił, że to, co robią, wcale nie jest prawdą. I gdy wypowiedział słowa przeciwko nim, mówi, że dlaczego skłamałeś przeciwko Duchowi Świętemu? I co się stało? Jej mąż padł na ziemię i umarł. W jego obecności umarł w tym momencie. Żona pewnie czekała na niego na zewnątrz i mówi, patrzy, dlaczego on tak szybko nie wychodzi? Co się dzieje? Gdy ona przyszła, potwierdziła jego kłamstwo. Uzgodnili razem jedno kłamstwo. I gdy ona przyszła, poświadczyła te ich własne uzgodnienia i również upadła martwa, mówi, że przyszli słudzy i pogrzebali ich. Taka była sprawiedliwość i moc, i świętość, i obecność Boga w Kościele. Nie było miejsca na żadne kłamstwo, na żadne oszustwo, na żadne kombinacje. Ponieważ mąż Boży, który znał Boga, który służył Bogu, miał te duchowe wejrzenie, że to nie godzi się, ażeby tak się działo w Kościele. Ludzie umarli, zginęli. A więc to jest wielka, wielka przestroga, wielka nauka dla nas dzisiaj. Może posłużę się jeszcze jakimś innym przykładem, że ludzie, którzy dostali się do kryminału z powodu swojego przestępstwa, tak do końca nie byli oni inicjatorami takiego przedsięwzięcia. Ktoś im pomógł i to była inspiracja z dołu, nie z nieba, ale z dołu, od diabła. Ci ludzie nie chcą być w kryminale, myślą o dobrym życiu, o szczęśliwej rodzinie, o pewnych szlachetnych postawach i wartościach, ale jeżeli oni nie wiedzą, z kim mają do czynienia, to dlatego idą do kryminału i marnują swoje życie. Dlatego my musimy rozumieć, co to znaczy, prawda, gdzie jest prawda, jakiego mamy wroga i przeciwnika. W 6 rozdziale w liście do Efezjan jest opisana zbroja Boża i tam jest element w tej zbroi, który jest określony jako przyłbica zbawienia. Przyłbica to jest taki element, który chroni głowę. I to jest tak jak maska. Zakłada się to i człowiek jest chroniony od jakimś przedrzutem kamieniem, albo strzałą, albo nawet jakimś uderzeniem. To wtedy głowa nie jest skaleczona, nie jest odcięta, nie jest, człowiek nie traci głowy. I myślę sobie, że ten obraz, który tutaj używa apostoł Paweł, odnosi się do duchowych rzeczy, ponieważ on tu mówi o duchowej zbroi, ale posługuje się przykładem rzymskiego żołnierza. I to, co tutaj czytamy, że ta przyłbica chroni głowę żołnierza, to my potrzebujemy mieć ochronę dla naszej głowy, dla naszego umysłu, jak człowiek myśli o pewnych rzeczach. Bo jeżeli człowiek źle myśli, to przychodzą te właśnie obce myśli i zaczyna się robić bałagan w głowie. I człowiek upada, grzeszy, źle żyje i zamiast być narzędziem w rękach Pana Boga, staje się po prostu narzędziem manipulacji w rękach diabła. A tak być nie może, bo to jest szkodliwe dla naszego osobistego życia, rozwoju, przyszłości, wieczności. Apostoł Paweł w liście do Koryntian też napisał takie słowo, że użył tam słowa warownie diabelskie. Warownie diabelskie. I gdy mówił, to mówił o umyśle, że czasami w ludzkim umyśle zagnieżdżają się takie jakieś idee, takie jakieś standardy, normy, wartości, zasady, dziwne rzeczy. I mówię, że to są rzeczy, które nas powstrzymują przed rozwojem osobistym, przed postępem, przed takim zwycięstwem w życiu osobistym. A więc my musimy osądzać samych siebie i doświadczać samych siebie, czy to, co robimy i miejsce, w którym jesteśmy, czy to nam służy, czy to w jakiś sposób nas ogranicza, czy to nam służy, czy to nam szkodzi. Myślę sobie, że jeszcze jest czas na podsumowanie. W podsumowaniu chciałbym w takich trzech punktach przeczytać jakby streszczenie tego słowa, że jego zamysły muszą być nam dobrze znane. Jego zamysły, diabelskie zamysły musimy rozróżniać, że to, co przyszło z diabła jest odrzucić to, zgromić, odrzucić i dziękować Bogu za jego światło i prawdę Ewangelii. Druga rzecz to jest, że Jezus pokonał diabła. Jezus pokonał diabła i mówi, że każdy, kto w Nim nadzieję pokłada, zwycięża się. W innym miejscu jest powiedziane, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Trzecia rzecz, chroń swój umysł i sprawdzaj siebie, skąd pochodzą Twoje myśli. Ponieważ różne rzeczy mogą nam przyjść do głowy. To zdarzało się wielkim apostołom, wielkim pastorom, wielkim ludziom. Zdarzało się, że gdy jakby skupili swoją uwagę nie na właściwych rzeczach, nagle ich życie przychodziło do ruiny, do upadku, do grzechu. I człowiek myśli sobie, że ten to nigdy nie upadnie, ten to zawsze będzie triumfował. Ale gdy popełnił błąd, to po prostu wszystko przyszło w ruinę, do upadku, do nieszczęścia. A więc Pan Bóg chce, abyśmy my obfitowali, abyśmy my byli zwycięzcami, mądrymi ludźmi, mądrymi sługami Bożymi, którzy żyją w tym czasie i w tym wieku, abyśmy wykonali Boże dzieło. Bóg was potrzebuje, mnie potrzebuje. abyśmy żyli na wysokim poziomie, i znali Pana Boga i znali właśnie te ukryte plany diabelskie i mogli podejmować tylko te dobre decyzje. Amen. Chciałbym, abyśmy mogli od poniedziałku zacząć, a nawet od dzisiaj już, od zaraz po nabożeństwie, abyśmy mieli taką lepszą wrażliwość, że to jest z Boga, to nie jest z Boga, abyśmy wiedzieli i podejmowali właściwe decyzje, służyli Bogu w modlitwie, byli blisko Boga, bo On ma dobre plany względem nas. Powiem Wam, że szykują się pewne plany rozwojowe co do misji w naszym okręgu. I był taki pomysł, ażeby osoby, które są zapalone do głoszenia Ewangelii, chcą być misyjnymi, chcą być tymi narzędziami, którzy głoszą ludziom Ewangelię, tym, którzy jeszcze nie słyszeli. To jest możliwość, ponieważ niedługo będzie konferencja dla takich osób, które mają takie zacięcie, mają pragnienie, aby służyć Bogu misyjnie, aby być w zespole ewangelizacyjnym z naszego okręgu. Aby pomyślcie o tym. Panie Boże, czy to może jestem ja? Pan Bóg do mnie też w tej sprawie coś powiedział. I to noszę w swoim sercu. Dla mnie ważna jest sprawa misji, ewangelizacji, nawrócenia, zbawienia innych ludzi. Pomyślcie o tym, że możesz być narzędziem w rękach Boga, człowiekiem, który zaniesie Ewangelię innym ludziom, który ocali ich życie od śmierci, od potępienia wiecznego. Amen.